Pełnia Literatury, nocny podcast literacki. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór, Radosław Romaniuk. Witam Państwa bardzo serdecznie w 55. Pełni Literatury, która będzie poświęcona publikacji szczególnej. Publikacji, która jest dla mnie wydarzeniem minionego roku. To są poezje zebrane Anny Świerszczyńskiej, która towarzyszy nam niemal od początku Pełni Literatury i jest bardzo pełnoliteraturową poetką. Mówiłem w odcinku 7 o dwóch jej wierszach, o Grubym Jelicie i wierszu ostatnim. Mówiliśmy wtedy o poezji somatycznej i takie też wiersze czytaliśmy. Odcinek 24 był poświęcony przełomowemu, wspaniałemu tomowi Jestem baba. Natomiast poezje zebrane Anny Świerszczyńskiej, które wydały w roku ubiegłym wydawnictwo Marginesy, pozwalają spojrzeć na tę twórczość z oddalenia. Nie jest to ulubiona pozycja w pełni literatury, bo my się raczej lubimy zbliżać, lubimy patrzeć z bliska. Natomiast jest to oczywiście pozycja obserwacyjna, z której zupełnie inaczej można zobaczyć pełnię i spojrzeć na tę drogę, która trwała pół wieku, 50 lat, od debiutanckiego tomu Wiersze i proza z 1936 roku do wydanego pośmiertnie zbioru Cierpienie i radość z 1985. Mam nadzieję, że wybór tytułu Cierpienie i radość był wyborem poetki, bo bardzo świadomie wtedy łączyłby się on z tym debiutanckim tomem. Wiersze i proza, Cierpienie i radość. W pierwszej chwili nie wydają się to tytuły najlepsze. Tom Świerszczyńskiej debiutancki, gdyby miał bardziej wyrafinowany tytuł niż Wiersze i proza, miałby może szansę na odbicie się jeszcze większym echem. Podobnie Cierpienie i radość. No to nie jest jakiś wielki błysk poetycki. Ale z drugiej strony to są kategorie oczyszczone ze wszystkiego, co zbędne. I właśnie dążące do tego, żeby ująć pełnię. To, co najprostsze. Wiersze i prozę. O cierpieniu i radości. Bardzo serdecznie zapraszam. Czytając poezje zebrane Anny Świerszczyńskiej, jesteśmy świadkami bardzo różnych sposobów jej bycia sobą. Można przypomnieć sobie dość dziwaczny, zaskakujący komentarz z wyboru jej poezji, autokomentarz, w którym napisała następujące zdania. Styl to wróg poety, a najważniejszą jego zaletą jest nieistnienie. Można powiedzieć w paradoksalnym skrócie, że piszący ma dwa zadania. Pierwsze, tworzyć własny styl. Drugie, to niszczyć własny styl. I to jest właściwie program tej niezwykłej poetki. Tworzyć własny styl i niszczyć własny styl. Tworzyć siebie, oglądać siebie i uciekać od siebie. Być sobą jeszcze inaczej. Po to, aby być sobą pełniej, aby być sobą mocniej. Żeby coś jeszcze przeżyć, powiedzieć i dokonać. I właśnie z tej perspektywy obcej pełni literatury, z góry, z tej perspektywy z oddalenia, widać niezwykłe bogactwo poezji Anny Świerszczyńskiej, jej niezwykłą zmienność. To bogactwo zapowiedział już tom debiutancki, tom, który nie jest tomem dojrzałym, nie jest tomem, w którym już wykrystalizował się głos tej poetki. Jest próbą głosu, ale próbą wielu głosów. Ona tam mówi w różnych stylistykach, stosując różne dykcje, stosując różne stylizacje. Jak zauważono, to zapowiada właściwie wiele zjawisk z poezji powojennej. Zapowiada intelektualną poezję Szymborskiej, zapowiada stylizację Białoszewskiego, zapowiada barok Grochowiaka, liryzm wiejski, który w poezji Tadeusza Nowaka można spotkać. Wiele, wiele zjawisk, które musiały czekać na swoich autorów. I każdy z tych głosów był jej głosem, ale jednocześnie żaden z nich nie był tym głosem, którym chciała mówić do końca. I jest to symboliczny jej początek, początek jej twórczości, który nie ma potem kontynuacji. Tak jakby pożegnanie z epoką baśni, beztroskiej magii, niezwykłości, epoką Przyboś nazywał skamandrytów słowiarzami, a Anna Świwczyńska debiutowała we Wiadomościach Literackich zorganizowanym przez redakcję konkursie poetyckim, też pożegnanie ze słowiarstwem. I z pewnością poezję Anny Świwczyńskiej ukształtowała wojna. Ona potrzebowała napisać tom Budowałam barykadę 10 lat przed śmiercią, żeby się od niej uwolnić. Jej erotyzm, sensualność, cielesność też mają wiele wspólnego z doświadczeniem ciał, które giną, które są okaleczane, które są niszczone. Ma wiele wspólnego z poszukiwaniem ucieczki przez ciało. I to, co się wydaje bardzo charakterystycznym stylem dojrzałej Anny Świwczyńskiej z tomów Jestem baba i szczęśliwa jak psi ogon, pojawiło się już w jej poezji tuż powojennej, tak jak tony z Budowałem barykadę też pojawiły się już zaraz po 1945 roku. Dlatego chciałbym, żeby nasze dzisiejsze spotkanie z poezjami zebranymi Anny Świwczyńskiej zacząć właśnie od tych tuż powojennych wierszy. Tych wierszy, które zapowiadają jej późniejsze dokonania, ale są też same w sobie absolutnie znakomitymi poetyckimi utworami. Posłuchajmy. Chłopiec o łagodnych oczach. Jakże wielkim szczęściem jest ta cisza za oknem. W nieruchomym powietrzu wieczoru ledwie porusza się liść jabłoni i jasna kitka kopru i kwiat goździka, ale największym szczęściem jest mój miły o łagodnych oczach. Pożegnałam go dziś rano, a wieczorem już tęsknię. Pocałunek. Powiedziałam miłemu: gdy mnie całujesz, zamykaj oczy. Mój miły jest posłuszny. Spoglądając spod uchylonych rzęs, widzę przy swym policzku jego stulone powieki i twarz pełną dziecinnej powagi. Całuje, jakby składał przysięgę. Zwierzenia kobiety płochej. To jest pierwszy osiemnastolatek w moim życiu. Ach, wielki z niego ladaco. I dlatego mi się podoba. Mówię do niego: głuptasku, mogłabym być twoją matką. Jego ideał to kobieta wytworna. Trzeba by, idąc na spotkanie z nim, ubierać się w koronki i kapelusz z woalką. Lecz trochę szkoda mi kapelusza. Tak prędko stoczyłby się wzruszoną trawę, w której oboje leżymy co dzień nad brzegiem rzeki, gdy mgła letniego wieczoru porusza się nad oddalonym miastem. Sześć kobiet. Ludwika, czyli szczyt wstydliwości. Woda w wannie opływa moje ciało. Rysuje jego kształt dokładnie jak ołówek. Nie odsłoniłam ci nigdy nic oprócz ciała, a odsłaniam je, żeby zakryć duszę. Osiągnęłam cel. I teraz moja nagość czyni mnie niewidzialną. To jest szczyt wstydliwości. Agnieszka, czyli kobieta moralna. Mogłabym cię uwieść w tym małym gaiku wśród zeszłorocznych liści i wzruszonych kwiatów przylaszczek. Ale nie zrobię tego, bo kiedy oboje wędrujemy drogą, za nami idzie cień, który płacze. Augusta, czyli miłość tragiczna. Przez 5 lat żyła ze zwierzęciem, z przeraźliwym potworem. Był naprawdę odrażający, a ona kochała go, dlatego że cierpiał. Kiedy zasypiając patrzyła na jego głowę, mówiła do siebie: jest czysty jak roślina. Pewnego razu zadusił ją. Z nudów i boleści. Umierając szepnęła: to nie jego wina. I rzeczywiście, to nie była jego wina. Był przecież potworem. Amelia, czyli kobieta z charakterem. Amelia lubi całować mężczyzn, których nie kocha. A więc całuje mężczyzn obcych. Mówi: to właśnie jest przyjemne, bo jest nieprzyzwoite. Być nieprzyzwoitą to potwierdzać swoją wolność. Amelia jest w miłości intelektualistką. Weronika, czyli fatalizm. Powiedział: nie przyjdę do ciebie, bo bylibyśmy nieszczęśliwi. Ale ja wiem, że przyjdzie i że będziemy nieszczęśliwi. To jest oczywiste jak księżyc, który właśnie wschodzi, a ja stoję w oknie i czeszę moje czarne włosy, czekając. Izadora, czyli mała jaskinia rozkoszy. Zstępują oboje do przytulnej małej jaskini, gdzie trwa zawsze ciepły półmrok. Zstępują, trzymając się za ręce, chociaż nie czują do siebie przyjaźni. Leży tu dywan ze skóry białej kozy, stoi tapczan, obok na niskim stoliczku flakon francuskiej perfumy i trupia czaszka. Izadora mówi do mężczyzny: to jest jaskinia rozkoszy. Mężczyzna milczy. Nie wypada mu potwierdzić. Kiedy po chwili wychodzą, ona zaczyna się głośno śmiać. Jesteśmy ubodzy jak zakochane krety, aż smutno. Za progiem Izadora zabija się. W tych wczesnych wierszach, napisanych jeszcze w latach 50., usłyszeliśmy już ten ton, za który ceni się poezję Anny Świerczyńskiej. Ton, który jest niepodobny do nikogo. Bardzo daleki od męskiej poezji metafizycznej i bardzo daleki też od tego, co słyszało się wówczas w poezji kobiet. A przecież jest to i poezja metafizyczna, i poezja kobieca. Oczywiście z tej metafizyki od razu trzeba się tłumaczyć. Czesław Miłosz, który przysłużył się odkryciu poezji Anny Świerczyńskiej w połowie lat 90., lubił podkreślać, jak bardzo to jest poetka agnostyczna, jak bardzo nie ma ona nic wspólnego z tradycyjnie rozumianą religijnością. Mówił o tym, że w tym katolickim kraju najbardziej metafizyczną poezję piszą agnostycy. I to jest fenomen. Myślę, że w poszukiwaniu efektowności tego stwierdzenia on nieco przesadzał, to znaczy nie wziął pod uwagę przeróżnych stylizacji Anny Świerczyńskiej, średniowiecznych stylizacji, w których jest sporo tradycyjnej religijności, ale z drugiej strony mam wrażenie, że metafizyka tej poezji była tajemnicą dla samego Miłosza i próbował ją wyjaśnić. Wyjaśniał ją tak. Pisał: jej świat ekstazy i cierpień, żarliwych szeptów i hymnów na chwałę istnienia, nie mieści się w tym, co nazywamy materią, physis, czyli rozciąga się w meta. Uczestniczy w wielkim, oceanicznym wszystkim. I rzeczywiście Miłosz dotknął czegoś ważnego. To jest poetka bardzo indywidualistyczna, bardzo zamknięta w sobie, bardzo w granicach ciała, w granicach uczuć, emocji i też w granicach umysłu, bo bardzo skrupulatnie te uczucia i emocje analizująca. To jest ta poetka, która pisze w wierszu Sześć kobiet, a ona oczywiście jest każdą z tych sześć kobiet, być nieprzyzwoitą to potwierdzać swoją wolność. I stwierdza, Amelia jest w miłości intelektualistką. Ona jest nieprzyzwoita, jest wolna i jest intelektualistką. Ale jednocześnie czujemy, że temperatura tych uczuć jest związana z czymś ponadindywidualnym, że one łączą ją z kobiecością w ogóle, z innymi kobietami, z innymi ludźmi, którzy przeżywają to doświadczenie. Że ona pisze erotyczne przypowieści. Powiedziałem to i poczułem, że to dosyć niezręcznie zabrzmiało, natomiast jestem gotów tego stwierdzenia bronić. Nie chodzi jej tylko o opis indywidualnego doświadczenia. Chodzi jej o opowieść, że tak może być. No i cóż, opowiada o tęsknocie. Tęsknocie, która rodzi się już w momencie pożegnania. Opowiada o obserwowaniu mężczyzny. O tym, że widzi nagle kogoś z zamkniętymi oczami, który się odkrywa. To jest przecież najgłębiej intymna figura. Nie chodzi o to, aby zobaczyć czyjąś nagość, coś, co jest zwykle ukryte, tylko aby zobaczyć kogoś w momencie, w którym ten ktoś nie wie, że jest obserwowany, nie myśli o tym, nie chce tego i jest najgłębiej sobą. I osoba mówiąca w tych wierszach też może być sobą. Może nazwać się kobietą płochą, może oświadczyć, że to pierwszy osiemnastolatek w moim życiu. Mogłabym być twoją matką. I zarówno z pomyślenia tego, jak i opowiedzenia tego, opisania tego, czerpię wielką satysfakcję i wielką przyjemność. Tą przyjemność wolności i tą przyjemność zdarzania się czegoś. Zdarzania się czegoś, co się nie zdarza. Przełamywania tabu. Może powiedzieć w innym miejscu, że odsłania ciało, żeby zakryć duszę i aby być niewidzialna. A jeszcze w innym miejscu to już jest po prostu stuprocentowa przypowieść. Proszę posłuchać. Powiedział, nie przyjdę do ciebie, bo bylibyśmy nieszczęśliwi, ale ja wiem, że przyjdzie i że będziemy nieszczęśliwi. To jest oczywiste jak księżyc, który właśnie wschodzi, a ja stoję w oknie i czeszę moje czarne włosy czekając. To się musi zdarzyć. To, co się zdarzy, będzie w oczywisty sposób prowadziło do utraty, prowadziło do bólu, do nieszczęścia. Ale należy na to czekać. Jest w tym fatalizm uczuć. To wszystko pisała Świerszczyńska wczesna. To wszystko w niej było. Wczesna to znaczy przed tomem Czarne Słowa, wydanym w 1967 roku, uważa się za pierwszy krok już na tej jej nowej, dojrzałej drodze. I to jest poniekąd słuszne stwierdzenie, dlatego że poezje zebrane pokazują, jak wiele Świerszczyńskiej jest w tym tomie i jak bardzo ten ton stylizacji na pieśni Negro Spirituals, na prymitywną twórczość mieszkańców Afryki pojawia się później w jej poezji. W tej poezji już całkowicie wydałoby się uwolnionej od stylizacji. Uproszczenie formy, powroty, refreny, ale też spojrzenie na świat, spojrzenie trzeźwe, uczciwe, a jednocześnie bardzo pełne poezji. Trudnej poezji, nie mającej nic wspólnego z czułostkowością, z tradycyjnie estetycznymi elementami. Posłuchajmy tych wierszy. Taniec wolności. Ja zjadłem gwiazdę. Ja połknąłem gwiazdę. Mój brzuch śpiewa. Ja mam w brzuchu gwiazdę. Mój język tańczy. Mój pępek tańczy. Mój członek tańczy. Ja zjadłem słońce. Ja połknąłem słońce. Mój brzuch krzyczy. Mój brzuch oszalał. Ja mam w brzuchu słońce. Mówi czarna kobieta. Leżę na ziemi. Patrzę w niebo. Krzyczę. Rodzę człowieka. Przestaję krzyczeć. Urodziłam człowieka. Patrzę w niebo. Taniec miłości. W moim brzuchu jest szczęście. Moje włosy się śmieją. Mężczyzna idzie do mnie. On idzie. Moje włosy krzyczą. W moim brzuchu jest szczęście. Bardzo swoją drogą ciekawe jest to, że Miłosz, który tak uważnie czytał Annę Świerszczyńską i tak życzliwie umiał się zachwycić jej poezją i oświadczał, że jest w niej zakochany i że to jest bardzo dziwne uczucie, które mu się tak późno zdarzyło w życiu, kompletnie ignorował te jej tak zwane stylizacje murzyńskie. On sam w początku lat 50. i w końcu lat 40., wtedy kiedy był urzędnikiem polskiej ambasady w Nowym Jorku, tłumaczył Negro Spirituals i te rzeczy, które publikował poetycko w polskiej prasie, tej prasie okresu socrealizmu, to były właśnie tłumaczenia tradycyjnej murzyńskiej poezji. Ale jak widać, nie miał serca dla tej formy, a Świerszczyńska odwrotnie. W tych stylizacjach widzi przestrzeń wolności. Myśli, że może i czuje, że może powiedzieć w nich jeszcze więcej. Że może pozwolić sobie na taką ekspresję, na którą nie może sobie pozwolić we swojej własnej, oczywiście w cudzysłowie, poezji. I dotyka dzięki nim spraw absolutnie pierwotnych. Oczywiście tych związanych z tym, co się dzieje między mężczyzną i kobietą, ale w wymiarze najprostszym, w wymiarze zbliżenia erotycznego i tym, co się dzieje w życiu kobiety, też w wymiarze najprostszym, czyli w wymiarze narodzin, bólu, zdziwienia tym, co się stało. Niektóre z czarnych słów są bardzo różewiczowskie. Może najbardziej różewiczowskim jest ten wiersz Mówi czarna kobieta. Leżę na ziemi, patrzę w niebo, krzyczę, rodzę człowieka. Nie ma tutaj żadnej metafory. Różewicz pozwalał sobie na więcej piękności. Przestaje krzyczeć, urodziłam człowieka, patrzę w niebo. Myślę, że to jest właśnie to, o czym pisał Miłosz. Ta obecność metafizyki w jej poezji. Metafizyki, która nie jest związana z wyznaniem. Czarna kobieta, która mówi, nie jest katoliczką, nie jest chrześcijanką. Ona jest człowiekiem. I to jest metafizyka po prostu ludzkiego doświadczenia. Ale tego najprostszego. Tego, które nas związuje z ziemią, które każe nam się położyć na ziemi, przytulić do niej, przypomina, jak bardzo jesteśmy z nią i ze wszystkimi ludźmi, którzy leżą na ziemi związani. I też, jak bardzo jesteśmy do siebie podobni, składając się z brzucha, serca i głowy. I może jeszcze nóg, które pozwalają tańczyć albo pozwalają przyjść do siebie. Tak, czarne słowa, czyli to, co dla Miłosza było przestrzenią zniewolenia, było nagięciem swojej poezji, swojej muzy do potrzeb ideologicznych, no bo to było traktowane jako poezja wyzyskiwanych narodów, uciemiężonych narodów. Twórczość ludowa dla Świerszczyńskiej jest wejściem w przestrzeń wolności, szczerości i spojrzenia na świat takiego, jakie ona ma w swoim poetyckim DNA. Ale ten tom czytano również jako oskarżenie. Jako oskarżenie tego, jak głębokie są nierówności między ludźmi. W jak półzwierzęcej sytuacji przebywają ci najbiedniejsi. I było to nieco publicystyczne, ale tego słowa nie powinniśmy się bać i nie powinniśmy je traktować jako słowo antypoetyckie, bo dla świerszczyńskiej poezja również miała coś w rzeczywistości zmieniać. Miała krzyczeć, miała poruszać, miała dążyć do polepszenia czegoś. To nie była sztuka dla sztuki i to nie był wyraz tylko uczuć, tylko siebie. To była również forma działania w rzeczywistości. Nie jest ona przed czarnymi słowami i w czarnych słowach i po nich wolna od tego wymiaru. I próbuje zejść też na dno. Próbuje pokazać, że o ile w świecie podzielonym, w świecie, w którym nie ma równości, a przed chwilą mówiliśmy o tym, jak wiele nas wszystkich łączy, w świecie, który cywilizacja europejska urządziła tak, że ludzie o czarnym kolorze skóry znajdują się, czy znajdowali na samym dnie drabiny społecznej, to na samym dnie dna znajdowała się właśnie czarna kobieta. Kobieta w jakże symboliczny sposób leżąca na ziemi, rodząca człowieka, czyli robiąca coś, co jest absolutnie najważniejsze w świecie, a jednocześnie najbardziej animalistyczne, najbardziej odczłowieczające tę rodzącą człowieka postać. Nie wiemy, czy ona rodzi chłopca czy dziewczynkę. W tym momencie, w którym dziecko się rodzi, jest po prostu człowiekiem. Ale to się zmieni, mówi Świerszczyńska. Jest to wątek bardzo ważny dla tej poetki. Wątek, który oczywiście moglibyśmy nazwać wątkiem publicystycznym, już to powiedziałem, wątkiem współczucia, ale wydaje mi się, że chodzi tutaj jeszcze o coś innego, o towarzyszenie i o coś w rodzaju solidarności i zrozumienia. Posłuchajmy takich wierszy. Łzy. Stara kobieta płacze, utula się w płakaniu, jak ptak w gnieździe. Osuwa się w głębokość płaczu. Zanurza się z głową w ciemne zanurzenie. Łzy biegną po jej twarzy jak małe ciepłe zwierzątka. Głaszczą starą twarz. Litują się. Ostatnia rozkosz. Łez. Umierająca na raka. Spojrzała i skazała mnie na wieczne potępienie. Za zbrodnie stworzenia świata. Pierwsze spojrzenie. Po raz pierwszy spojrzałam na swoje dziecko z nienawiścią. Wiedziałam, że odbierze mi wolność, że będę musiała je kochać więcej niż siebie, więcej niż jakiegokolwiek mężczyznę, więcej niż cel swego życia. Taka sama w środku. Idąc na ucztę miłosną do ciebie, zobaczyłam na rogu starą żebraczkę. Wzięłam ją za rękę, pocałowałam w delikatny policzek. Rozmawiałyśmy. Ona była taka sama w środku jak ja, z tego samego gatunku. Poczułam to od razu, jak pies poczuje węchem psa drugiego. Dałam jej pieniądze. Nie mogłam się z nią rozstać. Człowiekowi potrzebny przecież ktoś bliski. I potem już nie wiedziałam, po co ja idę do ciebie. Pamiętam chwilę, kiedy pierwszy raz przeczytałem wiersz Taka sama w środku. Umieścił go Czesław Miłosz w swojej antologii Wypisy z ksiąg użytecznych. I bardzo dawno temu, chyba tak można już powiedzieć, znalazłem tam ten wiersz. Wtedy jeszcze nie wiedząc wiele o Świerczyńskim, może nawet nic nie wiedząc, to był wstrząs. To, jak ta poezja obejmuje jednocześnie żebraczkę, kochanka, jak rozumie psa, jak bardzo introwertyczna, a jednocześnie wychylona ku innym jest ta poezja, która zmierza do tego, że to, czego poszukiwała u kochanka, była w stanie dostać od żebraczki. To poczucie ważności, bliskości, kontaktu. I to poczucie środka. Poczucie, że jest środek. To jest ta wykraczająca poza physis sfera, która tak bardzo tu fascynuje. I tak bardzo fascynuje związek jej właśnie z physis, z materią, z ciałem, z dotykiem, z zapachem. Ta metafora. Poczułam to od razu, jak pies poczuje węchem psa drugiego. Jest bardzo skomplikowany sposób związany przecież również z zapachem, nie tylko z intuicją. Cóż więc dziwnego, że Świerczyńska jest tak bardzo predysponowana do opisywania doświadczeń miłości fizycznej i że jest w jej poezji ich tak wiele. Że jest to poetka tak bardzo pozbawiona tabu, tak bardzo nonkonformistyczna w wyznaniach. Posłuchajmy takich wierszy. Migocą wnętrzności. Dałaś mi rozkosz. Dałam ci rozkosz. Niepokalani patrzymy na siebie oczami. W ciele moim i w ciele twoim świeci jak bursztyn czysta płeć. Pod skórą migocą wnętrzności. Dałeś mi czystość. Dałam ci czystość. Największą czystość świata. Pierwszy madrygał. Ta noc miłosna była czysta jak starodawny instrument muzyczny i powietrze wokół niego. Była bogata jak uroczystość koronacyjna, jak brzuch rodzącej i uduchowiona jak liczba. Była tylko chwilą życia, a chciała zostać wnioskiem z życia. Umierając, chciała poznać zasadę świata. Ta noc miłosna miała ambicje. Drugi madrygał. Noc miłosna, wykwintna jak staroświecki koncert na wykwintnych instrumentach. Zdrowa jak pośladek mojego anioła, mądra jak mrowisko, jaskrawa jak powietrze w dmącej trąbie, obfita jak królowanie na dwóch tronach odlanych ze złota murzyńskiej pary królewskiej. Noc miłosna z tobą, wielka bitwa barokowa i dwa zwycięstwa. Była tylko chwilą życia, a chciała zostać wnioskiem z życia, pisze Anna Świerczyńska. Ta noc miłosna miała ambicje. I to jest chyba dobre określenie tego, jak traktuje ona miłość, jak traktuje ona seksualność. To ma być coś, co prowadzi do wniosku z życia, co prowadzi do jakiejś formy poznania. Już mówiłem dzisiaj o tym patrzeniu na partnera, który całuje z zamkniętymi oczami. Tu powtarza się jeszcze raz podobny motyw. Niepokalani patrzymy na siebie oczami. Tak, wtedy już, kiedy to się wszystko skończyło, patrzymy na siebie oczami. A wcześniej nie. I pisze Świerczyńska, widzimy siebie na wskroś. w ciele moim i w ciele twoim świeci jak bursztyn czysta płeć pod skórą migocą wnętrzności. I znowu przypomina się Miłosz. Przepraszam, że w takim momencie przypominam Państwu o Miłoszu, ale Miłosz się przypomina dlatego, że przecież trudno o bardziej fizyczne metafory. Te migocące wnętrzności pod skórą to jest właśnie wyjście poza fizyczność, wyniesienie tej fizyczności w jakąś inną przestrzeń. I nie przypadkiem u tej poetki, która tak bardzo była zanurzona w stylizacje barokowe już od swojego pierwszego zbioru, miłość kojarzy się z muzyką, z tą sztuką bezcielesną, z tą sztuką, którą trudno jest ująć w słowa. Dlatego pisze ona erotyczne madrygały i te wszystkie jak, które się w nich pojawiają, zmierzają właśnie do skojarzeń muzycznych. Ale ja wrócę jeszcze do tego zdania, że była tylko chwilą życia, a chciała zostać wnioskiem z życia. I do powracających metafor związanych z czystością. Czujemy, że ta temperatura, z jaką opisuje Świszczyńska uczucia, musi być związana z czymś bardzo poważnym. Że to jest temperatura obrony świata, usprawiedliwienia, sensu, piękna, że w tej łapczywości też coś się kryje. I nagle pomiędzy zbiorami erotyków Świszczyńska wydaje tom wierszy o powstaniu warszawskim. Takich wierszy, jakie już pisała bezpośrednio po wojnie, ale później tego motywu nie było w żadnym z jej zbiorów i wydaje tom konceptualny zatytułowany Budowałam barykadę po to, żeby później już do tego nigdy nie wrócić. Okazuje się, że to też jest podszewka jej zmysłowości, że to jest podszewka jej bezkompromisowości również. Pamiętam, że komentując eksperymenty estetyczne, Różewicz napisał: nie takie rzeczy widziałem. I okazuje się, że dla tej afirmacyjnej w gruncie rzeczy poezji, która szuka momentów, które mogą być wnioskiem z życia, punktem odniesienia są te 2 miesiące, kiedy Świszczyńska była sanitariuszką i salową w szpitalach powstańczych w Warszawie. I że ona długo już po tym, jak przeszła do historii ta sprawa, potrzebuje wrócić i wejść w tę przestrzeń. Posłuchajmy tych wierszy. Budując barykadę. Baliśmy się, budując pod ostrzałem barykadę. Knajpiarz, kochanka jubilera, fryzjer, wszystko tchórze. Upadła na ziemię służąca, dźwigając kamień z bruku. Baliśmy się bardzo. Wszystko tchórze. Dozorca, streganiarka, emeryt. Upadł na ziemię aptekarz, wlokąc drzwi od ubikacji. Baliśmy się jeszcze bardziej. Szmuglerka, krawcowa, tramwajarz. Wszystko tchórze. Upadł chłopak z poprawczaka, wlokąc worek z piaskiem. Więc baliśmy się. Naprawdę. Choć nikt nas nie zmuszał. Zbudowaliśmy barykadę pod ostrzałem. Szczeniak. Kiedy zaczął rano ustawiać w bramie butelki z benzyną, stróż klął jak wściekły. Szczeniak. Wywalił mu język do pasa. Wieczorem przynieśli go żołnierze. Podpalił czołg. Stróż klął. Już ciszej. Kopiąc na podwórzu mały dołek dla szczeniaka. Harcerka. Kiedy umierała w szpitalu, powiedziała koleżankom, że się wstydzi, że jest wojna, że ona jest żołnierzem, więc się bardzo wstydzi, ale prosi, ona nigdy nie była na zabawie, żeby ją ubrały po śmierci w tę sukienkę z koronką. Gdy umarła, ubrał ją w sukienkę i stanęły we cztery na baczność, przy jej łóżku i stałe godziny. Niech liczą trupy. Ci, co wydali pierwszy rozkaz do walki, niech policzą teraz nasze trupy. Niech pójdą przez ulice, których nie ma, przez miasto, którego nie ma. Niech liczą przez tygodnie, przez miesiące. Niech liczą aż do śmierci nasze trupy. Takie przekleństwo rzuciła Świszczyńska w tomie Budowałam barykadę. W tomie świadectwie, ale też tomie terapii, ale też tomie, który teraz czytając te wiersze, pomyślałem o tym, że on też jest chwilą z życia, która chce być wnioskiem z całego życia. To jest próba literatury, próba ujęcia czegoś, która staje się w ogóle wnioskiem na temat literatury. Bardzo życzliwym dla niej wnioskiem. Wnioskiem, że umie, że się udaje, że udaje się opowiedzieć o harcerce i tych innych harcerkach, które stoją potem przy jej łóżku. Udaje się opowiedzieć o szczeniaku i stróżu i o tych wszystkich ludziach, którzy ginęli, budując barykadę pod ostrzałem. Powiedzieć, że to jest wielka literatura, to jest nic nie powiedzieć. To jest po prostu pełnia literatury. I my oczywiście do tomu Budowałam barykadę w pełni literatury wrócimy. Absolutnie obowiązkowo wrócimy. Bo dzisiaj pokazuję Państwu tylko bogactwo poezji Anny Świszczyńskiej z okazji wydania jej poezji zebranych przez wydawnictwo Marginesy. Książki, która jest absolutnym wydarzeniem, powinna być wydarzeniem i którą bardzo polecam Państwa uwadze. Próbuję też pokazać, jak się ta poezja rozwijała, bo właściwie przy okazji tego najobszerniejszego tomu wierszy Świszczyńskiej dopiero to widać i dopiero można zweryfikować różne przekonania dotychczasowe na jej temat. I dopiero też teraz widać, jak bardzo budowa barykady jest w centrum. Jak bardzo powojenna poezja zbliżała się do tego poziomu szczerości, jak potrzebowała ona tego katarzis i że ten tom właściwie funkcję katarzis spełnił. Następna książka poetycka Anny Świszczyńskiej nazywała się Szczęśliwa jak psi ogon, czyli była czymś zupełnie innym od Budowałam barykadę, przynosiła zupełnie inną atmosferę. Tę taką atmosferę, z którą kojarzymy właśnie poetkę. Antyintelektualną, autoironiczną, bardzo sensualną i zmysłową. Gdy otworzymy tom poezji zebranych, to Budowałam barykadę będzie dokładnie niemalże w środku tego tomu. Więc to jest druga połowa jej twórczości. Ta połowa może lepiej opisana. Ta połowa, która nam się z nią bardziej kojarzy. Posłuchajmy już na pożegnanie wierszy z tego okresu. Moje pięty i Sokrates. Kiedy stoję na głowie, moje pięty świecą w górze nade mną, jak dwa dowcipy. Dają mojej duszy lekcję autoironii. Kłócą się z nią o hierarchię ważności. Są pyskate jak Sokrates, dzikie jak surrealizm, wesołe jak starsza pani, która stoi na głowie. Oddycham. Powietrze całego świata weszło we mnie i stałam się powietrzem całego świata. Nasz pocałunek. Cztery wargi sklejone na wieczność lodem grozy. Podwójny zachwyt, że mnie nie ma i że czuję, jak bardzo mnie nie ma. powiedziałem, że przeczytam Państwu te wiersze z okresu, który lepiej znamy, z którym poezja Anny Fiszczyńskiej bardziej nam się kojarzy. Ale nie wybrałem tych najbardziej charakterystycznych wierszy, najbardziej znanych, może poza Moje Pięty i Sokrates, tylko takie wiersze, które pokazują, że ona weszła jeszcze w taką przestrzeń, która była w polskiej literaturze przestrzenią nierozpoznaną. Przestrzeń opisu doświadczeń z pogranicza duchowych i cielesnych. To była poetka stojąca na głowie. To była poetka, która odważyła się w czasie bardzo zgrzebnym i bardzo niesprzyjającym eksperymentom duchowym żyć na swój sposób. Uprawiać jogę, być wegetarianką. Wtedy nie używano w ogóle tego słowa. Mówiono, że ktoś jest jaroszem. Uprawiać jogging, żyć w sposób alternatywny i poszukiwać właśnie inspiracji w tych doświadczeniach. I jej poezje zebrane pokazują, jak bardzo jest to twórczość pełna. Jak bardzo łączy ona przez to, że Świszczyńska była rówieśniczką Miłosza, a nie rówieśniczką poetów pokolenia Kolumbów. Dwudziestolecie międzywojenne, ten okres debiutu, tego szukania słowa i niezwykłego bogactwa jej poezji i wielości możliwości z późniejszą drogą, drogą, którą oczywiście wytyczyło jej doświadczenie wojenne, wytyczyło na bardzo ciekawe sposoby, bo również w taki sposób, że ona od tego doświadczenia uciekała, bo przecież te erotyki, jej erotyzm, jej szczerość również są wynikiem tego doświadczenia. To nie jest poezja, która jest zabawą. To jest poezja, która chce być właśnie metaforą życia, chociaż opisuje tylko chwilę życia. I chce być walką. Chce być również walką społeczną. I to wszystko prowadzi do bardzo introwertycznych, bardzo zamkniętych, bardzo skupionych wierszy zen. I też do ostatniego wiersza, który już czytaliśmy w pełni literatury, dokładnie w siódmej pełni literatury. Więc Anna Świszczyńska towarzyszy nam już od dawna. I mam absolutną pewność, że będzie wracać. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie 55. odcinka pełni literatury, poświęconego poeziom zebranym Anny Świszczyńskiej, które ukazały się w minionym roku, wydane przez wydawnictwo Margines. Żegnam się z Państwem na 2 tygodnie. Do usłyszenia.